Kochani, pewnie pamiętacie swoje pierwsze dni chodzenia z Panem, kiedy się nawróciliście, kiedy doświadczaliście Boga, kiedy wszystko było takie nowe, świeże, kiedy wszystko rodziło taką wielką nadzieję i to był pewnie niesamowity czas. I teraz jak kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat chodzicie z Panem Jezusem, to pewnie zauważyliście, że wasze myślenie jest troszeczkę inne niż było na początku. To nie znaczy, że minęła pierwsza miłość, bo nie o to mi chodzi. Ale chcę powiedzieć, że prawdopodobnie właśnie chodząc przez te wszystkie lata z Panem, po prostu dojrzeliśmy. Że przez te wszystkie lata Bóg nas prowadził, dojrzewaliśmy i dzisiaj patrzymy z innej perspektywy. Może mniej naiwnie, może mniej miotają nami różne wiatry w cudzysłowie. Nie ulegamy różnym waśniom, tylko po prostu wszystko badamy na podstawie Słowa Bożego. To Słowo zakładam, że bardzo dobrze znamy i to wpływa na nasze codzienne życie. Amen? Zgadza się? Zgadza się, pewnie to widzicie. No właśnie, ja dzisiaj chciałem powiedzieć o takim temat dzisiejszego rozważania to ćwiczenie pobożności, jakby duchowy trening. Zajrzałem, kiedy otworzyłem ten fragment, który chciałem przygotować się i rozważyć właśnie, żeby też móc się z wami podzielić, to zobaczyłem, że mówiłem do was z tego fragmentu w 2009 roku. Pewnie pamiętacie. Cieszę się. Ci, co nie pamiętają, to pewnie ich nie było. Więc dzisiaj powtórzę się troszeczkę, tak? Aczkolwiek troszeczkę inaczej, bo jednak od 2009 roku do dzisiaj to trochę czasu minęło i chyba też jestem, tak jak wy, troszeczkę w innym miejscu swojego duchowego życia. Kochani, zacznę, jak często zresztą zaczynam, od przypowieści Salomona. Salomon mówi takie bardzo, ma takie dwa fragmenty, które dzisiaj wybrałem, które są takim tekstem, bym powiedział, wyjściowym do dzisiejszego rozważania. Pierwszy to jest 16 rozdział i przeczytam 32 werset. I zakładam, że wy na pewno ten fragment bardzo dobrze znacie. To jest 16 rozdział, 32 werset. Czytamy tutaj takie słowa. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Zobaczcie, mamy już taką pewną cnotę w tym fragmencie i to jest właśnie cierpliwość. Słowo Boże tutaj mówi, że więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, ten więcej znaczy niż zdobywca miasta. I teraz, kochani, drugi fragment, który też jest w przypowieściach Salomona. 25 rozdział i 28 werset. Tutaj już czytamy troszeczkę od innej strony. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. No właśnie, co to znaczy? Tak analogicznie myślę sobie, że człowiek, który jest nieopanowany, jest jak miasto z rozwalonym murem, to można by powiedzieć, że poddaje się albo jest podatny na niektóre złe rzeczy, które mogą wchodzić do jego życia. Ale a propos tego fragmentu, przygotowując się do dzisiejszego rozważania, natknąłem się na taką ilustrację, którą dzisiaj wykorzystam. Chińczycy dawno temu, w starożytności, wybudowali wielki mur chiński. On liczy, można by powiedzieć, oficjalnie jakieś 6400 kilometrów, a nieoficjalnie mówi się, że 7200. To jest wielka budowla, którą widać z kosmosu. I Chińczycy wybudowali ją w starożytności, żeby chronić się przed najazdami właśnie barbarzyńców, którzy chcieliby po prostu pokonać właśnie to państwo. Wielki mur, nie do zdobycia, wysoki od 4 do 8 metrów, szeroki nawet chyba też jakieś 16 metrów. Dokładnie teraz już nie pamiętam, nie będę was w głąb prowadzał, ale mur jest nie do zdobycia. I w momencie, kiedy Chińczycy wybudowali ten mur, który widać z kosmosu, to w ciągu tego stulecia, w którym ten mur powstał, 3 razy nastąpił najazd na Chin, na Chiny i barbarzyńcy, można by powiedzieć, wtargnęli do tego państwa. Mur nie do zdobycia, zasoby niesamowite, a jednak wróg po prostu wtargnął do środka. Dlaczego? Dlatego, że przekupiono ludzi, którzy szczegli bram tego państwa, którzy szczegli granic tego państwa. I wiecie, myślę sobie, że właśnie to jest trochę taka analogia do tego, że właśnie tym ludziom brakowało takiego charakteru. Brakowało właśnie takiego charakteru, który by powiedział, że który nie pozwoliłby na to, żeby sprzedać właśnie wrogowi swoje państwo. Ale kochani, właśnie chcę powiedzieć, że czasami, tak jak w liście do Efezjan, przepraszam, przypomniało mi się, w liście do Efezjan w 6 rozdziale jest taki fragment, który mówi: wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I mówi, w jakim celu mamy wzmacniać się w Panu. Bo przyjdą dni, kiedy tak naprawdę będzie źle i kiedy diabeł, tam jest napisane, że właśnie to wzmacnianie się w Panu ma nas uchronić przed diabelskimi pociskami. Czyli zakładam, że przyjdą czasami dni do naszego życia, gdzie diabeł będzie ciebie i mnie atakował. I jeżeli ty nie będziesz wzmocniony w Panu, jeżeli nie będziesz w Panu mocny, to możesz po prostu tego nie przetrwać. To możesz doznać porażki, to możesz właśnie gdzieś w tym swoim życiu też się zagubić i stracić właściwy kierunek. Ale zobaczcie, powiedziałem, że chcemy dzisiaj mówić o takim treningu duchowości, treningu pobożności i w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, i proszę, otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. To jest 4 rozdział, przeczytam 7 i 8 werset. Też zakładam, że bardzo znany nam fragment. Ale zanim go przeczytam, to chcę powiedzieć, że zobaczcie, Bóg w swoim słowie nawołuje do człowieka, żeby uświęcać się, żeby stawać się świętym, bo Bóg jest świętym. Żeby apostoł Paweł w swoich listach mówi, żeby dążyć do doskonałości Chrystusowej, żeby właśnie się rozwijać. I tutaj w tym 4 rozdziale, pierwszym liście do Tymoteusza, apostoł Paweł od 7 wersetu przeczytamy, mówi takie słowa, słuchajcie. Apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. No właśnie, i na tym fragmencie chciałbym się dzisiaj oprzeć. Zobaczcie, że apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, który jest młodym pastorem. Szacuje się, że może mieć około 30 lat. I zaczyna swoją służbę w zborze i apostoł Paweł mówi do niego, niechaj cię nikt nie lekceważy z twojego młodego wieku. Tutaj daje mu różne nauki i tutaj mówi pospolitych i babskich baśni, tutaj można by inaczej przetłumaczyć, Piotr Zaremba inaczej przetłumaczył. Jak? Nie, to dokładnie. Myślę sobie, że to Piotra tłumaczenie wydaje mi się lepsze, aczkolwiek przyzwyczajony jestem do tego fragmentu w starej Brytyjce, więc tak czytam z tej Brytyjki. I tutaj właśnie, tak jak on mówi, apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwicz się, co to znaczy ćwicz się? Apostoł Paweł wykorzystał słowo, które tak naprawdę było używane w tamtym czasie w sporcie. To było słowo, po grecku brzmi gimnazo nie mylić z naszymi gimnazjami, które się gdzieś tam niedawno skończyły, ale w starożytności, w starożytnym Rzymie, Grecji po prostu był kult ciała i ludzie bardzo mocno dbali o to, żeby właśnie to ciało utrzymać w jak najlepszej formie. Były takie specjalne gimnazja, gdzie gimnazjony, gdzie ludzie chodzili, spędzali tam czas, gdzie można by powiedzieć, było to centrum takiej rozrywki, ale jednocześnie właśnie ćwiczenia swojego ciała. Dzisiaj patrząc na świat, widzimy, że dzisiaj też jest kult ciała, nie? Że mamy taką świadomość, żeby dbać o to ciało, żeby ćwiczyć to ciało, żeby stosować pewne diety, żeby to ciało jak najdłużej nam służyło i było jak najbardziej zdrowe, a nawet bym powiedział piękne. No i nic w tym złego oczywiście, bo chcę powiedzieć, że apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i właśnie niech to ciało jak najdłużej nam służy. I pamiętam też jeszcze człowiek, był taki, powiem wam, z mojego życia, z mojego doświadczenia, był też taki moment w moim życiu, gdzie bardzo skupiałem się na tym swoim ciele. Kiedy właśnie miałem, to było przed nawróceniem, miałem może 16, 17, no 18 lat, ale wtedy pamiętam, że właśnie też jako dorastający facet chciałem mieć bicepsy, chciałem mieć uformowaną klatę i nie było tak jak dzisiaj właśnie, w galeriach, gdzieś tam na każdym osiedlu wielkich gdzieś tam takich siłowni, gdzie można przyjść po prostu ze sauną, poćwiczyć na super sprzęcie i tak dalej. Za moich czasów ćwiczyło się w piwnicy, na jakiejś sztandze, którą sam gdzieś tam toczyłem na obrabiarce, na jakichś hantlach zrobionych gdzieś tam własnoręcznie, a jak się szło do jakiejś już takiej, bym powiedział, małej siłowni, no to już było, to już była rewelacja. I wiecie, wychodziło w tamtym czasie takie czasopismo Muscle Fitness. W dosłownym, w wolnym tłumaczeniu, muskuły i ciało. I słuchajcie, ja właśnie bardzo często właśnie czytałem to pismo, bo tamto pismo na pierwszej stronie było takie słowo od trenera mistrzów. Taki Joe Vader się nazywał, ja go pamiętam i on pisał tak: staraj się być najlepszy, rób więcej niż możesz, kochaj przyjaciół, szanuj ojca oraz matkę, trzymając się tych zasad, będziesz panem samego siebie, będziesz panem samego siebie, te zasady wskażą ci drogę, napełnią nadzieją i pokażą ci drogę ku wielkości. I to było takie dla mnie niesamowite. Ja po prostu, wiecie, traktowałem to słowo, ja się nauczyłem tego na pamięć, zobaczcie, jeszcze trochę pamiętam, nie? Ale chcę powiedzieć, że ja to traktowałem jak kanon, jak drogowskaz w życiu, swojego życia, do momentu, kiedy nie poznałem Biblii, kiedy się nie nawróciłem. I zobaczcie, że właśnie to ćwiczenie ciała, bym powiedział, może być pożyteczne tutaj na ziemi, do czego też gdzieś tam może i zachęcam, ale jest mniej pożyteczne niż ćwiczenie ducha. Apostoł Paweł mówi, że właśnie ćwiczenie pobożności ma o wiele większy zysk, dlatego, bo jest obietnica życia teraźniejszego i życia przyszłego. Czyli tutaj w tym życiu Bóg będzie ci błogosławił, kiedy ty będziesz właśnie ćwiczył tego swojego ducha, kiedy będziesz właśnie ćwiczył się w tej swojej, bym powiedział, duchowości, ćwiczył tą swoją pobożność, to Bóg będzie właśnie z tobą. I zaraz powiem, jak ja tu widzę to błogosławieństwo, o którym apostoł Paweł pisze. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie to słowo, o którym wcześniej wspomniałem, to gimnazjo, czyli to ćwiczenie, w tamtym czasie też było jakby zapożyczone do różnych obszarów życia. I Paweł właśnie to słowo bierze właśnie do pobożności. I to słowo jakby oznaczało, że mam ćwiczyć i doskonalić te rzeczy, których się już nauczyłem i nabywać nowych umiejętności. Czyli załóżmy, jeżeli uczę się języka, no to mam powtarzać, przypominać sobie gdzieś tam te słówka, te zdania, które już gdzieś tam umiem, ale mam poznawać też nowe słówka, nowe formy i tak dalej, i tak dalej. Na różnych dziedzinach. I tak samo właśnie w pobożności, że mam już pielęgnować to, co z Bogiem wypracowałem, to, co w Chrystusie wypracowałem, a jednocześnie mam robić kroki wiary, doświadczać nowych rzeczy i tych rzeczy, które są dobre, jakby też się uczyć i wprowadzać w swoje życie. A więc na tym polega to ćwiczenie. Po pierwsze, jakby doskonalić to, co już umiesz, tak, żeby być mistrzem na wzór Jezusa Chrystusa i nabywaj nowych rzeczy, których jeszcze w tym swoim życiu duchowym nie nabyłeś. To jest właśnie to. Natomiast jeżeli mowa jest o pobożności, to zajrzałem do słownika języka polskiego i tam jest pobożność, troszeczkę bym powiedział, w takim znaczeniu powiedziana, że to jest pobożny, to jest człowiek, który wykonuje jakieś rytuały religijne, który trzyma się dogmatów jakichś tam religijnych i wprowadza te dogmaty w życie. I właśnie na tym polega religijność. Tylko że jest jeden problem, ta religijność jest, tak można by powiedzieć, po prostu bez Boga. Ludzie czasami są religijni, chodzą do kościoła, biorą udział w różnych rytuałach religijnych i tak dalej, ale ich serce często daleko jest od Boga, bo nie poznali jeszcze Boga. Myślą, że gdzieś tam są, właśnie spełniają to swoje, swoją powinność, ale tak naprawdę w ich sercu nie ma właśnie tego życia. I teraz chcę o tym powiedzieć troszeczkę, bo zobaczcie, pobożność w myśleniu apostoła Pawła to znaczy, że oddawać Bogu należną cześć. To jest jedno słowo greckie, właściwie dwa słowa w Grece tak czasami jest, skupione właśnie w jedno słowo. I tam to można by przetłumaczyć, że oddawać Bogu należną, właściwą cześć. A więc co to znaczy tak naprawdę Bogu oddawać należną cześć? To znaczy, że jeżeli twoje serce żyje z Bogiem, jeżeli w twoim sercu jest Bóg i ty poważnie tego Boga bierzesz na poważnie tego Boga, no to wiadomo, że w tych twoich rytuałach, kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy się modlisz, kiedy śpiewasz pieśni, kiedy robisz różne rzeczy, studiujesz słowo, słuchasz słowa i tak dalej, to w tym jest życie, bo to jest prawdziwe. To jest, bym powiedział, i w ten sposób siebie uświęcasz, w ten sposób budujesz jeszcze bardziej relację z Bogiem. Bym powiedział, ta relacja staje się głębsza, bo zwróćcie uwagę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że często są rzeczy takie po prostu powierzchowne, dlatego że nie mamy na wiele rzeczy czasu, bo wiele rzeczy znowuż też robimy i tak dalej, i tak dalej. I niektóre rzeczy robimy po prostu powierzchownie. I czasami właśnie ta nasza duchowość i ten nasz związek z Bogiem często też jest właśnie taki powierzchowny, że robimy co trzeba, ale tak naprawdę na głębszą relację czasami brakuje nam czasu. I właśnie apostoł Paweł, myślę sobie, pokazując właśnie tą dyscyplinę duchowości, mówi o tym, że czasami tak jak sportowcy, że my właśnie w tym chodzeniu w Chrystusie musimy być zdyscyplinowani, żeby to nie było takie powierzchowne, żeby to było właśnie głębokie, żebyśmy po prostu też byli przygotowani na to, co czasami nawet diabeł szykuje, tak jak cytowałem właśnie fragment z listu do Efezjan. Przytoczę pewną historię siostry, którą bardzo dobrze znam. Kiedyś byliśmy w jednym zborze i pamiętam, że kiedyś też dzieliłem się z wami tą historią, ale wiem, że po prostu nastąpiła w kościele rotacja, nie wszyscy słyszeli, więc pozwolę sobie to przytoczyć. Znam siostrę, która chodzi w Chrystusie dłużej niż ja. Zawsze uśmiechnięta, zawsze, bym powiedział, bogobojna, zawsze gdzieś tam gorliwa dla Boga. W swoim życiu duchowym jej misją i powołaniem było służenie dzieciom. I ona właśnie oddawała całe swoje serce, żeby dzieciom służyć. I naprawdę to jest taka kobieta, bo do dzisiaj chodzi po tej ziemi, jest naprawdę kobietą bardzo, bardzo wierzącą. Natomiast przyszedł taki czas, że w jednym roku, w bardzo krótkim odstępie, zmarła jej mama i zmarł jej mąż. I ona, pamiętam, jak kiedyś opowiadała, że przyszedł na nią ten taki okres właśnie w tym czasie, że ona po prostu nic nie czuła. Jakby nie czuła właśnie tej Bożej obecności, nie widziała tego Boga i opowiada, że jakby to, co mogło jej, co pomogło jej przetrwać, to te wszystkie fragmenty Biblii, które znała na pamięć. One po prostu pomogły jej wydostać się ze świata ciemności. Z tego bym powiedział, świata gdzieś tam żałoby, smutku i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to, co kiedyś właśnie w sobie wyćwiczyła, to, co kiedyś opanowała, przyszedł taki moment, że właśnie jej się to w życiu przydało. I myślę sobie, że warto dbać o to duchowe życie, żeby właśnie dzisiaj, kiedy jest spokój, kiedy jest dobrze w naszym życiu, kiedy możemy naprawdę żyć z Bogiem, rozważać to Słowo, modlić się do Boga i tak dalej. Zobaczcie, to jest właśnie ten moment, to trochę tak, jakbyśmy byli na poligonie, że nie doświadczamy teraz wojny, ale ta wojna czy ta bitwa na pewno do Twojego życia zajrzy. I wtedy będzie pytanie, albo wtedy będzie tak naprawdę się okaże, na czym budowałeś jakby to swoje życie, czy przetrwasz, czy też nie przetrwasz. A więc bardzo ważne jest, zobaczcie, to co apostoł Paweł mówił do pastora, młodego pastora, kieruje te słowa też do siebie i kieruje też te słowa właśnie do was, żeby ćwiczyć się w tej pobożności. Jeżeli chodzi o pobożność, to patrząc na Nowy Testament, mamy kilka fragmentów. Mamy fragment, który mówi, że są ludzie, czy w czasach ostatecznych będą ludzie, którzy po prostu będą niby pobożni, ale ich życie będzie zaprzeczeniem mocy właśnie pobożności. A więc zobaczcie, co to znaczy. To znaczy, że czasami można być religijnym, ale duchowo martwym, a nie o to nam chodzi, prawda? Natomiast jeżeli mówimy sobie właśnie o tej mocy pobożności, to chcę powiedzieć, że ta moc objawia się w charakterze. To znaczy, jeżeli ty ćwiczysz to swoje duchowe życie, czyli inaczej mówiąc, naśladujesz Chrystusa, chodzisz z Bogiem i tak dalej, to twój charakter staje się silniejszy. Twój charakter, czy bym powiedział inaczej, tak jak Pan Jezus w przypowieściach mówi, że twój dom jest budowany na solidnym fundamencie. I to jest to, tak? Czyli kiedy chodzisz z Chrystusem, kiedy budujesz tą relację z Nim, kiedy ćwiczysz się w tej pobożności, jest właśnie twój charakter, staje się tak naprawdę mocniejszy. I ta moc przejawia się często w przeobrażonym życiu. Zobaczcie, ile świadectw tak naprawdę słyszeliśmy, takich prawdziwych świadectw, gdzie ludzie po prostu podnosili się z samego dna, wierząc Jezusowi, zawierzając Mu swoje życie i widzimy, jak Bóg układał ich życie i prowadził ich życie i pewnie może wy ze swojego doświadczenia, ja ze swojego, widzimy właśnie, jak ta Boża moc wpływa na człowieka i jak kształtuje tak naprawdę jego myślenie, jak kształtuje właśnie jego charakter i jak kształtuje jego życie. Tutaj czytamy, że warto ćwiczyć w tej pobożności, dlatego że właśnie to jest obietnica życia teraźniejszego i życia przyszłego. Zaraz będę kończył, ale zobaczcie, co to znaczy. Różnie możemy sobie wyobrażać to błogosławieństwo. Czasami możesz myśleć, że jak błogosławieństwo życia teraźniejszego, to bym powiedział tak, będziesz odnosił sukcesy w pracy, będziesz gdzieś bogaty, Bóg ci będzie błogosławił, będziesz żył sobie tak high life, to chcę powiedzieć, że często w życiu ludzi wierzących, bardzo bogobojnych, tego nie widać. Natomiast widać coś innego. Widać, że zmagają się z różnymi rzeczami, czy zmagają się z chorobami, czy zmagają się nawet z biedą, zmagają się z różnymi trudnościami, ale jest widoczna w nich niesamowita siła, którą daje nadzieję. I tą siłę właśnie sprawia Bóg w tym człowieku. I to jest Boże błogosławieństwo, że tak jak w takiej pieśni, którą jak się nawróciłem, to pamiętam, gdzie wziąłem też sobie do serca, że Bóg nie obiecywał łatwizny bez troski, już nie pamiętam do końca, ale w każdym bądź razie jest tam też śpiewane, że z drutów kolczastych może zrobić piękny bukiet róż. I właśnie to jest coś takiego, że Bóg nie obiecuje ci bogactwa, nie obiecuje ci takiego powodzenia na modłę tego świata, ale Bóg obiecuje tobie, że będzie w twoim życiu, że przeprowadzi cię przez każdą dolinę, że tak jak przez Izajasza mówił, że pójdziesz przez ogień albo przez wodę, ja będę z tobą, ja twój Pan będę z tobą. A więc Bóg chce być z tobą, chce ci właśnie w ten sposób błogosławić, że będzie tak, że ty nie będziesz czuł sił, a On będzie cię niósł na rękach. Metafora oczywiście. Ale chcę właśnie zwrócić wam uwagę na to, że to jest błogosławieństwo. Drugie błogosławieństwo, jeżeli chodzi o to życie wieczne, to naprawdę przyjdzie czas, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół, tak jak dzisiaj powiedziałem, że to będzie czas, kiedy, bym powiedział, dla niektórych łaska się skończy. Kiedy już nie będzie czasu na nawrócenie się, nie będzie czasu na oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, bo Chrystus już przyszedł po swój, bo Chrystus przyjdzie już po swój Kościół. I to ta obietnica życia przyszłego, to właśnie tak jak powiedziałem, że wejdziemy do wieczności, że będziemy obcować z naszym Bogiem, z naszym Panem, że będziemy obcować ze wszystkimi świętymi, z aniołami i tak dalej, że będziemy mieli dobrą relację, dobrą społeczność i zapomnimy o wszelkim cierpieniu, które jest na tym świecie. I to jest nasza nadzieja, że będziemy Boga oglądać twarzą w twarz i że Bóg będzie po prostu razem z nami, a my będziemy w Jego świątyni, jakkolwiek sobie tą świątynię dzisiaj wyobrażamy na podstawie fragmentów Księgi Objawienia Jana. A więc zobaczcie, to jest to, co apostoł Paweł właśnie mówi o tym błogosławieństwie, mówi, dlaczego warto się trudzić, dlaczego warto być w tym życiu duchowym zdyscyplinowany. I dalej mówi, to on tak na zakończenie przeczytam, zobaczcie, prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. A więc zobaczcie, to co ty znosisz, to co ja znoszę, to z czym się borykamy, to co doświadczamy właśnie, to tylko dlatego właśnie, bo położyliśmy nadzieję właśnie w Bogu naszym. Dlatego chcemy służyć, dlatego chcemy angażować się, dlatego chcemy zwiastować Ewangelię, bo chcemy ratować ludzi, dlatego że właśnie tak jak my położyliśmy w naszym Bogu nadzieję, tak chcemy, żeby inni też tą nadzieję w Bogu położyli. No właśnie, kochani, chcemy, żeby tą nadzieję w Bogu położyli, ale tak chcę powiedzieć, że zobaczcie, żeby to było takie bardziej ostre, czy jak ja mam się szkolić, jak mam ćwiczyć to swoje życie duchowe. Ja bym powiedział tak najprościej, to można by to podzielić na, bym powiedział, takie ćwiczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze to studiowanie Słowa Bożego, żeby studiować je dogłębnie, żeby rozmyślać, tak jak psalmista mówi, rozważam dniem i nocą słowo Twoje i tak dalej, albo mam na myśli słowo Twoje, żeby żyć tym słowem, żeby właśnie to słowo od nas się nie oddalało, żebyśmy traktowali je na poważnie, żebyśmy traktowali je jako autorytet, nawet wtedy, kiedy czasami wydaje nam się, że ktoś inny ma rację i tak dalej, to jednak zaufaj temu, co Słowo Boże mówi. To jest pierwsza rzecz. Studiuj Słowo Boże, rozważaj je, znaj je na pamięć. Warto uczyć się fragmentów na pamięć, ponieważ przychodzą takie dni, kiedy, tak jak powiedziałem w tym przykładzie, pozostanie tylko po prostu przytaczać sobie z pamięci właśnie fragmenty. Druga rzecz to modlitwa. Słuchajcie, modlitwa też, żeby ona była głęboka, żeby ten czas właśnie był jak najlepszy z tym Bogiem i żeby chodzić w tej modlitwie, żeby modlić się, żeby nie tylko króciutko w dwóch, trzech słowach podziękować, ale właśnie modlić się i poświęcać czas na modlitwę. A jak już poświęcamy czas na modlitwę, to też poświęcamy czas na post. Też możemy ćwiczyć się w poście. To nie znaczy, że postem możemy gdzieś tam wymusić na Bogu pewne rzeczy, ale chcę powiedzieć, że kiedy pościmy, Bóg rozwija nasze duchowe życie, a po drugie czasami znajdujemy łaskę w oczach Boga i Bóg odpowiada na nasze modlitwy, które płyną też właśnie podczas postu. I kolejna rzecz to życie zewnętrzne, bo zobaczcie, że na przykład w liście do Jakuba czytamy, że prawdziwą pobożnością to jest dbać o sieroty i wdowy. Dlaczego o sieroty i wdowy? W tamtym czasie sieroty i wdowy po prostu były na marginesie społecznym. A więc moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że czy przetłumaczyć na dzisiejsze czasy, kiedy kobiety już mają inny statut w społeczeństwie, i wdowy, i dzieci, i tak dalej, kiedy państwo może się nawet zaopiekować dziećmi w jakiś tam sposób. Nie będę teraz rozważał w jaki, ale chcę powiedzieć, że tak jak wtedy właśnie te kobiety i dzieci były na marginesie, to Jakub mówi, że prawdziwą pobożnością to nie tylko przychodzić na nabożeństwo, nie tylko się modlić, ale też właśnie praktycznie działać, czyli praktycznie pomagać właśnie tym ludziom. A więc angażować się w życie społeczne, angażować się w życie ludzi, którzy w jakiś sposób są na marginesie społecznym, albo że jakoś nie domagają w tym społeczeństwie, żeby właśnie tych ludzi wyciągać, żeby właśnie pokazywać im właściwą drogę, żeby Bóg zmieniał ich życie i żeby mógł prowadzić ich w tym życiu. A więc zobaczcie, kończę już naprawdę. Pierwsza rzecz to, że Bóg zachęca nas przez słowa apostoła Pawła, żebyśmy ćwiczyli się w pobożności. Zachęca nas do tego, żebyśmy dążyli w innych tekstach, żebyśmy dążyli do świętości, żebyśmy dążyli do chrystusowego charakteru, do tej męskiej doskonałości, jak tam gdzieś tam też jest powiedziane, żebyśmy po prostu właśnie dążyli do tego, żebyśmy się duchowo rozwijali. Ale żeby duchowo się rozwijać, jeszcze raz powiem, trzeba pielęgnować te rzeczy, które już w Bogu osiągnąłeś, których się nauczyłeś, ale musisz też robić kroki wiary, poznawać nowe rzeczy, angażować się też w nowe rzeczy, robić te kroki wiary. Poza tym Bóg obiecał ci obietnicę, to znaczy, że nie będziesz twoje życie opływało w bogactwie, ale na pewno będziesz właśnie miał w tym swoim życiu Boga. A jak masz Boga, to masz wszystko, co potrzebujesz do życia i pobożności. Amen? Amen. Zapraszam do modlitwy.